Komentarze Radia Gdańsk.
Już prawie godzina, 9:09 na zegarze. Witam w komentarzach Radia Gdańsk. Piotr Kubiak, witam również gości. Piotr Piotrowski, gość niedzielny.
Witam serdecznie.
I Artur Cejrowski, tygodnik sieci.
Dzień dobry Państwu,
tygodnik
dzień
sieci,
dobry.
Portal Stefczyk Info.
Dzień dobry Panie Redaktorze.
Witam Pana Redaktora. Ponad 5 milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę od początku brutalnej napaści Rosji na ich kraj. Prawie 3 miliony 200 tysięcy z nich trafiło do Polski, ale od 71 dni, czyli tyle dni, ile trwa ta brutalna napaść rosyjskich morderców na Ukrainę, do Polski nie trafiło ani jedno euro z Unii Europejskiej. Unia Europejska oczywiście tłumaczy, że oddano do dyspozycji Polski nieco ponad 500 milionów euro w ramach programu wsparcia. Czyli chodzi generalnie o przesunięcie tych funduszy. Panowie, jak odbierać tą politykę Komisji Europejskiej? Wypowiedź Ylvy Johansson, komisarza do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. No, to jest dosyć bulwersująca, to jest wypowiedź sprzed 2-3 dni. Nie ma dziś widoków na oddzielny fundusz dla Ukraińców. To są słowa Ylvy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Może naszym słuchaczom, panom uda się wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, Artur Cejrowski. Czy to jest polityka, która ma na celu wbijanie noża w plecy Polsce, w tym podczas tego konfliktu? Bo już wielu obserwatorów mówi, że z takiej polityki, bezwzględnej polityki wobec tak naprawdę Ukraińców, również Polaków, bo nasz budżet może ponieść takie koszta szacowane na chwilę obecną są na 13 miliardów euro, a jeśli wojna się nasili nawet 24 miliardy euro. Czy tutaj zaciera ręce z zadowolenia Putin? Artur Cejrowski.
Zdecydowanie tak. Widzimy, że Unia Europejska ma ogromny problem z tym, żeby nie tylko wypłacić pieniądze Polsce należne z Funduszu Odbudowy, ale także ma ogromny problem z tym, żeby ustalić jakieś rozsądne warunki, które byłyby jakąś formą, nawet nie tyle rekompensaty, co po prostu takiego uczciwego podejścia do sprawy uchodźców z Ukrainy, bo kiedy w 2016 roku przed podobnym problemem stali Turcy i ten konflikt na linii Unia Europejska-Turcja wówczas skutkował wysyłaniem przez Erdogana olbrzymich liczb imigrantów, głównie imigrantów ekonomicznych do Unii Europejskiej, wówczas Turcji zapłacono w postaci różnego rodzaju mechanizmów unijnych ponad 6 miliardów euro. Nawet zbliżona do tego kwota nie popłynęła do Polski. Co więcej, wstrzymuje się należne Polsce pieniądze KPO, mówiąc cały czas o praworządności, wskazując na coraz bardziej absurdalne powody, dla których tych pieniędzy się Polsce nie wypłaca, chociaż jest to zupełnie niezgodne z traktatami. No i ciężko domniemywać, że tu jednak chodzi o osłabienie polskiej gospodarki, chodzi o osłabienie Polski jako takiej na arenie międzynarodowej, bo Niemcy, którzy de facto sterują Unią Europejską, widzą, że w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to Polska poprzez swój sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zyskuje na arenie międzynarodowej w ogromnym stopniu.
Europejska Partia Ludowa to jest partia, na której czele stoi Donald Tusk. Mogłaby zainicjować odblokowanie czy przyznanie, wyasygnowanie jakichś pieniędzy, bardzo poważnych pieniędzy przez wszystkie kraje 27 dla Polski, dla innych państw, bo to nie tylko Polska nie dostaje pieniędzy, jeśli chodzi tutaj o ten kontekst. Pytanie do Piotra Piotrowskiego. Dlaczego Donald Tusk nie inicjuje, nie mówi tak mocno, nie mówi do przywódców ze swojej grupy politycznej, dajmy te pieniądze polskiemu rządowi?
No to wydaje
gdzie
się...
Gdzie jest solidarność, wartości europejskie, bo ciągle słyszymy o wartościach europejskich z Europy, Donald Tusk mówi o obronie wartości europejskich, to jaką wartością europejską jest współczucie dla ludzi, którzy muszą uciekać z miejsca, gdzie często jest po prostu, można powiedzieć, wręcz piekło na ziemi, gdzie są gwałcone dzieci, gwałcone kobiety, zabijani ludzie. No, jaka jest odpowiedź, Piotr Piotrowski? Myślę, gdzie jest współczucie Donalda Tuska?
Tutaj to pozostawiam oczywiście jego sumieniu i nie mam zamiaru tu w żadnym sensie wchodzić w jego głowę.
A gdzie jest sumienie pani komisarz Ylwy Johansson?
Natomiast
wszystko.
Dokładnie, idąc, zmierzając do brzegu, myślę, że sytuacja wygląda tak, co też redaktor Cejrowski tutaj zaznaczył w pewnym momencie, że całe to działanie, w którym w tej chwili my uczestniczymy jako naród, jako kraj, też jako, jako państwo, będące członkiem Unii Europejskiej, jest prawdopodobnie też ideologicznie gdzieś nie po myśli, pomimo tego, że to oczywiście dotyczy sytuacji wojennej, więc jakby rzeczy, która no jakby domaga się z natury rzeczy tego, żeby to było to współczucie, o którym pan redaktor powiedział.
Natomiast, że ludzie się tak, nie liczą? Liczą się tylko
nie,
puste słowa?
Liczą się, liczy się panie jakiś, redaktorze, liczy się, liczą
przepraszam,
się
przepraszam, panie redaktorze. Liczy się właśnie cel polityczny, interesy, cel polityczny
tak
budowy
jest.
Wielkiego państwa europejskiego
tak
pod
jest.
Kierownictwem Niemiec?
Tak jest, oczywiście. I tutaj mamy doskonały dowód na to, że ta polityka jest od samego początku Unii, tak jak była wymyślona, jest skutecznie realizowana. Mało tego, jak ktoś z państwa jest uważnym analitykiem ostatnich 150 lat historii polityki europejskiej, to zauważy pewne analogie. Nie będę mówił wprost do jakich systemów, które się wcześniej pojawiały. Natomiast jakby konsolidując to, te myśli, o których chcę powiedzieć, są dwie. Jakby pierwsza to jest, tak jak wspomnieliśmy, realizacja tego planu z rolą główną Niemiec, hegemonią przede wszystkim w warstwie gospodarczej, w obszarze gospodarczym. Oczywiście elementy społeczne w drugiej, że tak powiem, części. I kolejna rzecz to jest to, że w tej chwili Stany Zjednoczone, a po części też Wielka Brytania, która, przypomnijmy, już nie jest członkiem Unii Europejskiej, mocno włączyły się w sytuację wojenną na Ukrainie, poprzez też relacje z nami, więc tutaj jakby nie jest to kierunkowo po myśli Unii Europejskiej, żeby nam w tej chwili pomóc. Ja już kilkakrotnie tutaj na antenie mówiłem o tym, że prawdopodobnie zostaje nam trzecia opcja, czyli powiadomić jeszcze wyższe instancje na ten temat.
Artur Cejrowski, jaka jest rola, jaka może być tutaj rola Donalda Tuska, który teraz jeździ po Polsce, mówi, że to on de facto załatwiał Polsce uniezależnienie się od gazu rosyjskiego, od paliw, no, pokazuje się, ukazać się chce jako wielki przeciwnik Putina. Czy Donald Tusk ma taką rolę, może mieć taką rolę sprawczą i mógłby zainicjować poważne działania Komisji Europejskiej, które zagwarantowałyby wsparcie takim krajom jak Polska, między innymi Węgry i inne państwa, które przyjmują uchodźców. Mołdawia, ja przypomnę, Mołdawia została zostawiona, po prostu wychodzi na to, że została zostawiona sama sobie. Czy tutaj Donald Tusk może by zyskał punkty w oczach opinii publicznej, bo na razie chyba tych punktów nie zyskuje, a zaczyna tracić?
A część Mołdawii, bo Naddniestrze jest częścią Mołdawii, jest zaanektowane przez Rosję.
No jest możliwy tam konflikt, atak Rosji jest
tak,
możliwy
to
na Mołdawii.
Jest zaplanowany.
Zaplanowany wręcz.
Bo to jest jeden z tych elementów realizowania tej neoimperialnej polityki rosyjskiej, przed którą wielokrotnie ostrzegał chociażby świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, którą wcześniej bagatelizowali Niemcy i politycy w Europie, tacy jak chociażby w innych państwach Europy, tacy jak chociażby Donald Tusk. Nie dalej jak wczoraj niemiecki Spiegel ujawnił dokumenty pochodzące jeszcze z czasów, bo tutaj redaktor Piotrowski odwoływał się do Bismarcka, o ile dobrze wyczułem tę jego uwagę.
No
ale to
kilku późniejszych jeszcze.
Można by było nawet później pokazywać te rosyjsko-niemieckie liczne związki w 91 roku, kiedy Związek Radziecki jeszcze istniał i już zdychał, mówiąc brzydko, to wówczas kanclerz niemiecki pan Kohl uważał, że to jest ogromna tragedia i że rozpad tego sowieckiego imperium, takie dosłownie zdanie znalazło się w ujawnionych dokumentach z wizyty Kohla we Francji, wypowiedział do Mitterranda, francuskiego prezydenta, że rozpad sowieckiego imperium będzie katastrofą. Wówczas Niemcy uważali, że Kijów powinien przystąpić jak najszybciej do konfederacji z Rosją i robili absolutnie wszystko, żeby po rosyjskie imperium, którego rozpad Kohl uważał za katastrofę, pozostawało w takiej formie, w jakiej istniało. I to de facto później wzmacniali, przepraszam, ale tak trzeba powiedzieć, niemieccy agenci wpływu w Europie, tacy jak chociażby Donald Tusk, tę politykę zbliżenia Rosji i Niemiec realizowali w praktyce. Realizował to minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska, czyli pan Waldemar Pawlak, który odpowiada za kontrakt jamalski, który musiała zablokować Komisja Europejska, bo nawet oni uznali, że tak długi kontrakt może być niekorzystny dla Polski.
A to chyba ktoś chciał naruszyć niemieckie interesy. Też takie opinie są i dlatego ten kontrakt zablokowano. Długość trwania tego kontraktu.
Być może, ale nawet tam wskazano, że tam jest ten kontrakt za długi. Inny polityk w rządzie Donalda Tuska, Radosław Sikorski, w kwestiach kluczowych dla Rosji i Ukrainy, czy szerzej dla polskiej polityki wschodniej, kierował się radami absolwentów sowieckiej szkoły dyplomacji MGIMO, czyli takiego moskiewskiego państwowego instytutu stosunków międzynarodowych. No, warto powiedzieć, że to jest całkowicie podległa Kremlowi kuźnia kadr dla rosyjskich agentów. Dwóch absolwentów tej szkoły, Jarosław Bratkiewicz, był doradcą Radosława Sikorskiego, on kierował Departamentem Wschodnim. Inny, Cezary Król, był szefem sekretariatu tego ministra, więc no, to są ludzie, którzy wyszkoleni przez sowiecką kuźnię kadr decydowali o polskiej polityce wschodniej. To oni produkowali dokumenty, pod którymi później podpisywał się Sikorski, które trafiały do Donalda Tuska. To oni właśnie realizowali tę politykę, w której także przekonywali, że zbliżenie z Rosją jest niezbędne, bo stamtąd trzeba brać surowce, a Ukraina nigdy nie powinna być w NATO, no i czy w Unii Europejskiej. I takie dokumenty sygnowano nie dalej jak jeszcze kilka lat temu, kiedy rządził Polską Donald Tusk.
No właśnie o tej notatce, o tych współpracownikach możemy przeczytać również w artykule Tusk, czyli krętacz. Dlaczego tak kłamie, to w tygodnik sieci. Jeszcze jedno pytanie, panie redaktorze. Czy Europejska Partia Ludowa i ludzie, którzy na co dzień mówią o Solidarności Europejskiej, pana zdaniem coś zrobią, żeby wesprzeć między innymi Polskę, a tak naprawdę ukraińskich uchodźców, którzy musieli wyemigrować ze swojej ojczyzny? Czy dojdzie do tego, czy nie? Czy będzie twarda wojna tak naprawdę ze strony Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w tej kwestii?
Proszę wybaczyć, ale nie mam żadnych złudzeń co do tego, że oni będą realizowali dalej tę samą politykę, którą realizują. Zbyt wiele jest osób takich jak chociażby Gerhard Schröder czy inni agenci rosyjskiego wpływu w polityce niemieckiej, żeby zmienić ten wektor tej polityki. A jednym z wektorów tej polityki jest właśnie osłabianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Osłabianie pozycji Polski poprzez niewypłacanie należnych nam pieniędzy z KPO, czy niewypłacanie nam należnych nam pieniędzy z powodu bycia pierwszym państwem frontowym, z powodu tego, że przyjęliśmy do naszych domów ponad 3 miliony już uchodźców z Ukrainy. Uchodźców, którzy uciekają przed piekłem wojny, jak słusznie redaktor zauważył. I aby tych ludzi godnie tutaj przyjmować, Unia Europejska powinna wykazać się solidarnością, ale z jakiegoś powodu nie chce tego robić. Cały czas realizuje ten prorosyjski kurs obrany dawno temu.
No właśnie, jeszcze prorosyjski. Proszę bardzo, zdanie. Piotr Piotrowski.
Bardzo się cieszę, Arturze, że padło nazwisko Gerhard Schröder. Dziękujemy za przypomnienie.
Jeszcze można wymienić oczywiście Angelę Merkel, która budowała bardzo mocno przez wiele, wiele, wiele lat razem z Putinem sojusz, którego skutki odczuwamy dzisiaj między innymi na własnej skórze, odczuwają je najbardziej Ukraińcy. Panowie, ale Unia Europejska mówi, że nie ma oczywiście pieniędzy, tak mówi Ylva Johansson. Komisja nie może tu wykreować jakichś nowych funduszy. Takie sformułowanie jest w wywiadzie z panią Ylvą Johansson. Pytanie do Piotra Piotrowskiego. Skąd to Komisja Europejska może wziąć nowe fundusze? Bo rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem do studia, że fundusze są, leżą w Brukseli, leżą wręcz na ulicy, albo no, może w gabinecie Fransa Timmermansa, odpowiedzialnego za chorą politykę klimatyczną, jak mówią komentatorzy, która oparta jest na ruskim gazie, też tak mówią.
Myślę, że absolutnie tak. Absolutnie tak. Można środki poprzesuwać w ramach tych budżetów, które istnieją, które są właśnie poświęcone na takie, a nie inne działania. Celowo użyłem tutaj słowa poświęcone, bo to jak coś jest poświęcone, to wiadomo, że po to, żeby nie przynosić z tego większej korzyści, tylko żeby to ofiarować, więc skoro są takie środki, równie dobrze można je w sprawny sposób poprzesuwać i przekazać na nieco szczytniejsze cele dotyczące po prostu życia i zdrowia ludzi, którzy uciekają przed
okrutną wojną. Czyli zakończyć projekt Fit for 55 Franza Timmermansa, który jest
proszę państwa, kosmosem. Chyba najlepsza okazja do tego, bo to jest polityka, która no, wyprzedza nie tylko epoki, ale być może nawet i tysiąclecia.
Prowadząca do totalnej biedy.
Jeszcze pytanie
do Artura Cejrowskiego, czy no właśnie może zakończyć z tą polityką klimatyczną i pieniądze przeznaczyć na Ukraińców, czy jeszcze pytanie ostatnie, czy te sankcje, które są teraz, zapowiedź ostatnich sankcji, która jest ogłoszona, czyli embargo na rosyjską ropę, to coś przyniesie pożytecznego, czyli ewentualne jakąś drogę dojścia do zakończenia tej wojny.
Walka o klimat musi oczywiście być prowadzona sensownie, bo to jest arcyważna sprawa, ale ta sprawa musi być raz, że sprawiedliwa, dwa, że rozsądna. Nie możemy zapominać, że wpływ na klimat ma nie tylko Unia Europejska, ale ma także Chiny, mają także Rosjanie, ma cały szereg innych państw, które w ogromnym stopniu ten klimat zanieczyszczają, więc to, że Franz Timmermans będzie tutaj próbował sterować polską polityką w taki czy inny sposób, no jest z punktu widzenia globalnej polityki klimatycznej lekko zabawne. Natomiast jeżeli pytacie mnie, gdzie szukać pieniędzy, to przede wszystkim przestać lobbować na rzecz ich niewypłacania, bo cały czas warto chyba taki apel na antenie.
I to chyba apel do partii opozycyjnych.
Apel do partii opozycyjnych i apel do sympatyków partii opozycyjnych, którzy przecież wiemy, w Trójmieście są bardzo liczni. Część z nich na pewno to słuchacze Radia Gdańsk. Warto zaapelować do tych ludzi, aby poszli do swoich polityków, do ich lokalnych siedzib i zapukali. Poprosili, żeby już nie lobbowali przeciwko Polsce, bo w momencie, kiedy zmagamy się z olbrzymią...
apelem, panie redaktorze, musimy zakończyć dzisiejsze komentarze Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję za udział. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, dziękuję portal Stefczyk Info, Piotr Piotrowski.
Dziękuję bardzo.
Gość niedzielny. Dziękuję bardzo, Piotr Kubiak, i na pewno na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać.